Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam przyjemność rozmawiać z panem Adamem Gajkowskim, prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii. Witam pana serdecznie na antenie Radia SBS.
Witam pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy Radia SBS.
38 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, rządzący komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie tych procesów demokratycznych, które były zainicjowane w sierpniu 1980 roku. Panie prezesie, jak pan wspomina tamten czas?
Panie redaktorze, no cóż, przede wszystkim to zaangażowanie właśnie w sierpniu 80 roku, kiedy jako młody 20-letni chłopak, w sumie, jakby też ciężko powiedzieć, mężczyzna, prowadziłem strajk sierpniowy w Zakładzie Remontowym Energetyki Gdańsk, który zatrudniał ponad 1100 osób. Reprezentowałem ten zakład w sali BHP Stoczni Gdańskiej. No i później w konsekwencji tego wszystkiego ciągle byłem z Solidarnością związany. Co prawda, kiedy były wybory do komisji zakładowej, zrezygnowałem z kandydowania, bo musiałem w tym czasie kończyć technikum, więc nie kandydowałem, ale byłem członkiem komisji rewizyjnej i kiedy w nocy z 12 na 13 grudnia WRONA wprowadziła stan wojenny, niezgodnie zresztą z obowiązującym wtedy komunistycznym prawem, wbrew temu komunistycznemu prawu, rankiem obudziła mnie najmłodsza siostra, mówiąc mi, że nie ma teleranka. Spojrzałem w telewizor, jakiś ekran kontrolny się w nim pojawiał, około 9.30, nie pamiętam dokładnie godziny, pojawił się na ekranie generał Jaruzelski w czarnych okularach. No i zaczął swoją mowę, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terytorium Polski Ludowej stan wojenny, zakazując wszelkiej działalności NSZZ Solidarność. No, na takim diktum jedyną rzeczą było zebranie wszystkiego, udanie się do Zakładu Remontowego Energetyki, w którym wciąż pracowałem, żeby zobaczyć, co się dzieje w komisji zakładowej. Tam spotkałem jednego z moich przyjaciół, z którym razem zakładaliśmy Solidarność, a bieżącego wiceprzewodniczącego Solidarności Zakładowej, Grzesia Sękowskiego. Jeszcze jedną osobę, no i udało nam się z pomocą dyrektora Księżkiewicza, który wpuścił nas na teren zakładu, udało nam się, prawda, utajnić wszystkie dokumenty komisji zakładowej i trochę funduszy. Tego samego dnia udaliśmy się we dwójkę z Grzesiem Sękowskim do Stoczni Gdańskiej, by zobaczyć, co tam się dzieje, no i tam się już zawiązywał komitet regionalny na czele ze Stasiem Fudakowskim, którego poznałem kilka miesięcy później, bliżej poznałem, bo tutaj żeśmy się tylko tak z widzenia znali. Bliżej go poznałem w więzieniu w Potulicach kilka miesięcy później. No i także Mirka Krupińskiego, który był wiceprzewodniczącym Solidarności, Komisji Krajowej Solidarności, a który przewodził Krajowemu Komitetowi Strajkowemu. Początki jego zostały zakładane w Porcie Gdańskim, a następnie rezydował w Stoczni. No i cóż, strajk nie trwał w stoczni zbyt długo. Już pierwszej nocy w zasadzie doszło do pierwszej próby penetracji stoczni, ale wtedy jeszcze nie było zbyt dużej ilości stoczniowców. Następnie z nocy 14 na 15 grudnia doszło do następnego ataku ZOMO na Stocznię Gdańską, wspomożonego jednym oddziałem czołgów. No i w nocy z 15 na 16 doszło do całkowitej pacyfikacji strajku w Stoczni Gdańskiej. Czołgi wyłamały bramę numer 2 i w ten sposób aresztowano prawie wszystkich członków komitetów strajkowych, zarówno regionalnego, zakładowego, jak i tego krajowego. Niektórym udało się zbiec, między innymi taką osobą był Antoni Macierewicz, który nie został zatrzymany wtedy na stoczni, a który był członkiem Komitetu Krajowego. No i cóż dalej? No dalej były konsekwencje tego wszystkiego, czyli no trzeba było podjąć, oczywiście na ulicach Gdańska tego dnia doszło do ostrych demonstracji wielotysięcznych, jak nie kilkuset tysięcznych wręcz, do późnych godzin nocnych, a w zasadzie do następnego dnia, bo i 17 ciągle trwały walki z ZOMO na ulicach Gdańska. Gdańsk był przesączony gazem, który ci wystrzeliwali. padły też pierwsze strzały i padły pierwsze ofiary, między innymi Kielce, Lech i Gdańsk. I później no, trzeba było podjąć działanie z kolei, które by, prawda, mogło się przeciwstawiać tej huncie wojskowej, z którą trzeba było walczyć. Więc byłem współautorem, współzałożycielem grupy, która poza Zakładem Remontowym Energetyki, w dużej mierze bazując na moich kolegach z podwórka, drukowała plakaty, ulotki przeciwko stanowi wojennemu. W zakładzie natomiast kontynuowaliśmy działalność Komisji Zakładowej Solidarności, teraz już w podziemiu, więc ciągle były zbierane składki i udzielaliśmy pomocy osobom internowanych, część funduszy, które mieliśmy w Nadwyspie, przekazywaliśmy do Kościoła Świętej Brygidy, by tam tym wspomóc te zakłady, które miały kłopoty z pomocą dla swoich internowanych. To trwało do 8 marca. 8 marca zostałem aresztowany po wpadce moich kolegów przy akcji plakatowej na ulicach Gdańska. No i kilka miesięcy później w Sądzie Marynarki Wojennej w Gdyni zapadł wyrok 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia praw publicznych. Ten wyrok w większości, to znaczy nie w całości, ale dużą część tego wyroku spędziłem w zakładzie karnym w Potulicach, który o dziwo był kiedyś założony jeszcze przez Niemców w czasie II wojny światowej i tam jako w takim może trochę lżejszym obozie przetrzymywano rodziny kaszubskie tych Kaszubów, którzy nie chcieli się zgodzić na podpisanie Volkslisty. Dlaczego? Skąd to wiem? Więc to stąd, że mój przyjaciel z więzienia, Krzysztof Kapicak, do którego na widzenie przyjechał ojciec, mówi mu: Krzysiu, ja tu byłem, jak byłem dzieckiem, byłem tu z dziadkiem przetrzymywany w tym więzieniu. Także no, takie były nasze losy. Konsekwencją tego wszystkiego było to, że w 1985 roku w maju zdecydowaliśmy się na wyjazd z PRL-u z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy. No i tak wylądowaliśmy w Australii.
Panie prezesie, zapewne pana historia powinna być opowiedziana w oddzielnym wywiadzie, bo jest to temat rzeka. Minęło 38 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Jak pan uważa, dlaczego należy przypominać o tych wydarzeniach?
No, przede wszystkim dlatego, że współcześni komuniści, współczesna lewica, no, wymyśla sobie takie historyjki jak to, że Armia Czerwona, że Sowieci przynieśli Polsce niepodległość czy wolność w czasie II wojny światowej. Co jest totalnym kłamstwem i dlatego musimy pamiętać o tym i musimy przypominać, bo naród, który nie pamięta i nie zna swojej historii, nie może mieć, nie będzie miał przyszłości.
Dziękuję serdecznie za tę krótką rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Żegnam państwa, którzy nas mogli słuchać.
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.